Cześć, tu Marek Szymaniak, jestem dziennikarzem i reporterem. Od lat w reportażach i książkach opisuję mechanizmy rządzące rynkiem pracy, a w tym podcaście rozmawiam o wyzwaniach stojących przed pracownikami i pracodawcami. Jeśli chcecie do mnie napisać albo macie propozycję ciekawego tematu czy współpracy, to piszcie na pracowniapodcast@gmail.com. Adres e-mail oraz źródła materiałów, o których będę wspominał w tym odcinku, znajdziecie w jego opisie. A dziś zajmiemy się krótszym czasem pracy. Nowe badania pokazują, że pragną go polscy pracownicy, ale zmiany modelu obawiają się pracodawcy. Ci drudzy boją się zamkniętych w piątek sklepów, zakładów produkcyjnych czy usługowych. Czy te interesy da się pogodzić, a może wcale nie ma się czego bać, bo korzyści są większe niż ryzyka? Wreszcie, czy nam się to opłaci i czy ta zmiana nie pogłębi tylko istniejących na rynku pracy nierówności? O tym w piątym odcinku podcastu Pracownia porozmawiam z Alicją Kotłowską z Uniwersytetu SWPS, która w swoich badaniach przyglądała się temu, jakiego modelu czasu pracy oczekują polscy pracownicy. A ze mną jest już Alicja Kotłowska z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Pani w swoich badaniach przyglądała się temu, jak na krótszy czas pracy patrzą zarówno pracodawcy i pracownicy. I ja krótszy czas pracy opisuję w swojej dziennikarskiej pracy od lat i wiem, że też to podejście się troszeczkę zmienia z biegiem lat, chociaż niestety powoli, tak mam takie wrażenie, ale panią chciałem zapytać, jak z czasem, jak teraz, no bo pani badania są świeżutkie, jak teraz to podejście do krótszego czasu pracy w Polsce wygląda, jak firmy chcą mieć u siebie model, jak może na to patrzą też to właśnie pracownicy.
No właśnie, temat ciekawy, w Polsce cały czas dosyć nowy, choć ja przez kilkanaście lat mieszkałam w Wielkiej Brytanii i pracowałam, też prowadziłam badania naukowe i ten temat już od kilku dekad jest przerabiany przez naukowców, a także testowany przez firmy w różnych pilotażowych projektach. W Polsce niestety jeszcze nie mamy dużo wyników właśnie z projektów pilotażowych, no i stąd ta moja inspiracja, żeby zbadać, co dzieje się na polskim rynku. Przede wszystkim zależało mi na tym, żebyśmy trochę zmienili dyskurs, bo cały czas ja w Polsce, w polskich mediach słyszę o tym, jak rozmawiamy o tych wolnych piątkach, o tym czterodniowym tygodniu pracy, jako jakby taki główny model, który pozwoli nam na skracanie czasu pracy. Tymczasem w moich badaniach ja wyjaśniam różnicę pomiędzy tymi wolnymi piątkami a skracaniem tygodniowego wymiaru czasu pracy. Bo tak naprawdę o co nam chodzi, to o to, żebyśmy pracowali krócej, bardziej wydajnie, w związku z tym, żeby te benefity były zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawcy. No a ten wolny piątek jest taką opcją bardzo rewolucyjną, radykalną. I proszę zauważyć, że pomimo tego, że już dziś w wielu krajach europejskich pracujemy krócej, bo na przykład w Holandii już dziś średnio pracuje się 33 godziny w tygodniu, w Niemczech 35 godzin w tygodniu, we Francji 36 godzin w tygodniu. W Polsce cały czas jesteśmy tym przodownikiem pracy i z ostatnich badań Eurostatu widzimy, że pracujemy średnio 40 godzin w tygodniu. W związku z tym w tych innych krajach zachodnich już dziś pracujemy krócej, ale nie ma tam wolnych piątków. Tak? I dlatego to jest bardzo ważne, żebyśmy...
Jak to możliwe?
No właśnie, chodzi o to, żeby rozmawiać o skracaniu tygodniowego wymiaru czasu pracy, ale niekoniecznie o tych wolnych piątkach. I co jest jeszcze bardzo, bardzo ciekawe, że w tych krajach, w których już dziś pracuje się krócej, to są kraje, w których nie było jakiejś rewolucyjnej legislacji, która by odgórnie ten czas skróciła. To nie jest tak, że pracodawcy, że firmy, organizacje zostały zmuszone do tego przez właśnie ustawę. Właściwie Francja jest jedynym krajem, która zredukowała ustawowo, legislacyjnie czas pracy do tych 35 godzin, ale w żadnym innym kraju nie było takiej sytuacji. Czyli no właśnie, jak to jest możliwe, że na przykład w Holandii pracujemy średnio 33 godziny w tygodniu, ale mimo tego nie ma tutaj jakiegoś obowiązku odgórnego. No i właśnie, no tutaj chciałabym wrócić do teorii i takich właśnie przesłanek, które były analizowane przez Keynesa już 100 lat temu, no bo właśnie on przepowiedział, że my będziemy pracować krócej. I według jego przesłanek potrzebne są dwa podstawowe zjawiska. Pierwsze to jest rozwój technologiczny i drugie rozwój gospodarczy. I rzeczywiście.
No to chyba oba tak naprawdę przez te 100 lat się znacznie wydarzyły.
No właśnie, i my mówimy o tym skracaniu czasu pracy jako o czymś takim rewolucyjnym, co by miało się nagle wydarzyć skokowo, radykalnie. Tymczasem, jak analizujemy, co działo się przez ostatnie stulecie, to widzimy, że skracanie czasu pracy jest systematyczne, jest bardzo powolne, ale na przestrzeni stulecia skróciliśmy czas pracy o połowę. 100 lat temu średnio pracowało się 3000 godzin rocznie. No bo pracowaliśmy też w soboty, pracowaliśmy 10, czasami nawet 12 godzin dziennie. Praca była koniecznością do tego, żeby przetrwać, więc przede wszystkim praca miała funkcję zarobkową. Natomiast dziś pracujemy średnio w krajach europejskich 1500 godzin rocznie, mamy dużo więcej urlopów, mamy dużo więcej czasu wolnego. No Polska niestety jest tym przewodownikiem pracy, bo my pracujemy właśnie średnio powyżej 1800 godzin rocznie, ale no proszę zobaczyć, no w ciągu stulecia o połowę się zredukował ten czas, więc ten proces on cały czas postępuje. I właśnie to, co Keynes już tłumaczył w poprzednim stuleciu. Rozwój technologiczny jest tutaj bardzo ważną przesłanką. Naukowcy, którzy badają te wszystkie kolejne rewolucje technologiczne, czyli rewolucję przemysłową, rewolucję związaną z rozwojem technologii komputerowej, następnie rozwój komunikacji, internet i teraz ta obecna rewolucja związana z rozwojem sztucznej inteligencji. Na każdym etapie tego rozwoju technologicznego widzimy, że ta sama praca może być wykonana w krótszym czasie. I dlatego właśnie na przestrzeni lat w naturalny sposób ten czas pracy się skraca. Czyli na przykład, no jeżeli mieliśmy kiedyś dorożkę czy też zaprzęg konny jako główne źródło, środek transportu, w momencie kiedy w wyniku rozwoju technologicznego przesiedliśmy się na samochody i był możliwy transport pociągiem, właśnie samochodami, ciężarówkami, no to skróciło to czas, prawda, wykonywania tych prac transportowych w logistyce. Czy drugi przykład, rolnictwo, tak? Jeżeli w rolnictwie mieliśmy przede wszystkim pracę fizyczną, no to dużo dłużej trwało wykonanie zasiewów, oranie pola, niż w sytuacji, gdzie mamy kombajny, gdzie ta praca może być wykonana dużo.
Tak, ale czy to nie jest po prostu zwiększenie wydajności? No bo jakby przyglądam się też pracy kurierom, na przykład pracuję teraz nad książką o pracy, o przyszłości pracy, tym jak zmieniały jej nowe technologie. No to ci kurierzy nie widać, żeby jakoś pracowali mniej. W takim okresie, który jest za nami, grudniowo-świątecznym, kiedy dostarczają prezenty nasze do domów i do paczkomatów i do różnych punktów paczkomatowych, nazwijmy to, to pracują bardzo, bardzo dużo. Po prostu ich wydajność niezwykle wzrosła przez to, że mają właśnie te zdobycze takie jak samochód, jak aplikacja, która im podpowiada, gdzie jechać i tak dalej. Więc czy to nie jest tak, że te technologie zostały wykorzystane głównie do tego, nie mówię, że tylko, ale głównie do tego, żeby zwiększyć ich wydajność, żeby w tym ciągu tych, nie wiem, 8, 12 godzin czy 10 ich pracy, no zrobili po prostu więcej przynieśli zysku w firmie.
To, co pan opisuje, jest to zjawisko, które w literaturze nazwane jest intensyfikacją pracy. I jest to moim zdaniem taki efekt uboczny, nie do końca pozytywny dla pracowników, który wynika z tego, że właśnie dzięki temu rozwoju technologicznego my możemy pracę wykonać szybciej, w związku z tym skraca nam to czas pracy, ale pracodawca, widząc, że jest ta oszczędność czasu pracy, on nie dzieli się tą oszczędnością z pracownikiem, tylko cały ten benefit konsumuje. Czyli mamy taką sytuację, tak jak pan mówił, tak, że jest ta technologia, ona pozwala być bardziej wydajnym i w związku z tym ten pracownik to samo zadanie wykonuje szybciej i na przykład kończy swoje zadania w czwartek. Ale to nie znaczy, że on w piątek będzie miał wolne, bo pracodawca mówi, no dobrze, skoro tak szybko, intensywnie i wydajnie pracujesz,
to proszę bardzo, to są
dodatkowe paczki do rozwożenia i masz tego więcej. I czy inny przykład, mamy pracownię na przykład architektoniczną. Tak? Jeżeli kiedyś architekt musiał ręcznie rysować wszystkie projekty, no to zajmowało to więcej czasu. W momencie, kiedy mamy programy komputerowe i ta grafika komputerowa jest dostępna, w związku z tym szybciej wprowadzać zmiany, szybciej realizować te projekty. I na przykład właśnie projekt domu, tak? Załóżmy, że w tej starej technologii zajmowało nam to 4 dni, a teraz w tej nowej technologii, w tej nowej technologii zajmuje nam to 3 dni. I teraz mamy tą oszczędność czasu. I teraz są tacy pracodawcy, którzy na maksa będą właśnie intensyfikować tą pracę, czyli w tym samym czasie dadzą nam więcej pracy, co więcej, za tą samą pensję, za to same wynagrodzenie. I to jest właśnie coś takiego, co obserwują pracownicy, którzy często potem doświadczają wypalenia zawodowego. Bo jednak ta intensyfikacja pracy, ona nie jest standardem. To nie jest tak, że w każdej branży to widzimy. Tak?
Dlatego skupmy się na tych, którzy jednak gdzieś tam widzą potrzebę, żeby nie tylko intensyfikować, ale także ten czas pracy skracać. Ja pisałem taki artykuł już w 2015 roku, że takich firm, które mają jakiś typ modelu krótszego czasu pracy w Polsce jest 700 około. Nie pamiętam niestety skąd była ta statystyka i bardzo szkoda, ale artykuł już był prawie 10 lat temu pisany. Czy coś można dzisiaj powiedzieć, że tych firm jest na przykład więcej? Czy pani jakieś takie, nie wiem, statystyki?
To znaczy, takiej statystyki nie mam i właśnie no, będę prowadzić badania na ten temat już w tym roku kolejne, ponieważ te moje dotychczasowe badania dotyczyły właśnie preferencji pracowniczych, co pracownicy myślą o tym skracaniu tygodnia czasu pracy, no a bardzo ważna jest ta perspektywa pracodawców. Natomiast no, tych firm jest niewiele. Jak ja rozmawiam z pracodawcami, to widzę tutaj kilka takich głównych barier. Pierwsza bariera to właśnie wynika z tego, że większość pracodawców kojarzy to skracanie z tym wolnym piątkiem. I kiedy ja mówię o skracaniu, to oni są przerażeni, bo wyobrażają sobie ich restaurację zamkniętą w piątek, ich hotel zamknięty w piątek, czy też taśmę produkcyjną, która stoi bezczynna w piątek. I dlatego to jest ważne, żeby mówić o tym, że to nie chodzi tylko o ten wolny piątek. Wiele programów pilotażowych, które prowadzone są już od kilkunastu lat, w Wielkiej Brytanii, w Islandii, w Szwecji, w Stanach Zjednoczonych, no tych projektów jest bardzo dużo, pokazują, że te modele, one po pierwsze muszą być wypracowane oddolnie, bo one muszą pasować do konkretnej organizacji, do konkretnej branży. Prawda? W sektorze turystycznym pracujemy inaczej niż na przykład w sektorze IT. Ja zajmuję się akurat konkretnie pracownikami umysłowymi, bo rzeczywiście w sektorze gospodarki opartej na wiedzy, no to skracanie jest dużo łatwiejsze. Dlaczego? No bo mamy tutaj takie dwa modele zarządzania. Albo zarządzamy w oparciu o rezultaty, albo zarządzamy w oparciu o te robocze godziny, tak? I teraz jeżeli mamy pracę właśnie umysłową czy pracę zadaniową, to my możemy tutaj mieć większą autonomię i większą elastyczność, bo my po prostu mówimy, że chcemy mieć taki projekt zrobiony do piątku i teraz w jaki sposób, w jakim czasie, o której godzinie ten pracownik będzie to realizował, tu już jakby my w to nie wnikamy. Natomiast wiele prac i to właśnie prace, gdzie ta praca fizyczna jest podstawą, to są jednak prace, które są rozliczane w oparciu o robocze godziny. I tutaj już jakby no redukowanie tego czasu pracy jest trudniejsze, ale też nie niemożliwe, bo na przykład Toyota, tak, od wielu lat eksperymentuje z poprawą właśnie warunków pracy i z tym, jak zwiększyć wydajność, właśnie nie przez intensyfikowanie pracy, tylko przez to, żeby stworzyć takie warunki, w których ten pracownik będzie najbardziej produktywny. I co się okazuje, że na przykład w Toyocie zredukowanie czasu zmiany z 8 godzin do 6 godzin zmniejszyło liczbę usterek. No bo na koniec jesteśmy ludźmi, tak? Czyli nasz poziom skupienia, my nie jesteśmy robotami. Kiedyś być może zastąpią nas inteligentne maszyny, ale jak na razie, jeżeli my mamy się skupić na nawet jakiejś prostej pracy, no to wiadomo, że łatwiej nam się skupić kilka godzin, ale jak już jest ta szósta, siódma, ósma godzina pracy, no to jesteśmy fizycznie znużeni, zmęczeni i w związku z tym mogą pojawiać się pomyłki, częstsze pomyłki. I to na przykład było wykazane, że na koniec skrócenie tego czasu w Toyocie na zmianie z 8 godzin do 6 sprawiło, że ta produktywność wzrosła, bo na przykład było mniej produktów do poprawki. Drugi przykład w Szwecji, to sektor zdrowia. To w 2014 już roku eksperymentowano właśnie, jak zmienić tryb pracy dla pielęgniarek. I był to całkiem duży program, trwał przez 18 miesięcy, także też tutaj były takie rzetelne dane, co się działo w tym okresie. No właśnie, i tutaj to skracanie też nie polegało na tym, że mamy wolny piątek, tylko chodziło o to, że pracujemy przez 5 dni w tygodniu, ale nie pracujemy 8 godzin, tylko 6 godzin. Mhm. Praca w sektorze zdrowia jest pracą o bardzo wysokim współczynniku wypalania zawodowego. No naprawdę jest to praca trudna. I w związku z tym okazało się, że na przykład jeżeli my skracamy ten czas pracy, no jest niestety tutaj koszt dla pracodawcy, prawda? No bo jeżeli mamy...
No tak, trzeba grafiki wypełnić w jakiś sposób.
Trzeba grafiki wypełnić, tak? Bo tu jest właśnie taki sektor, że nie mamy oparty na rezultacie, tylko konkretnie przez całą dobę w szpitalu musi być ta pielęgniarka obecna, tak? I jest wiele takich sektorów właśnie, gdzie na przykład musi być stały kontakt dla klienta, czy musi być nawet całodobowa obsługa. Także tutaj nie chodzi właśnie o wprowadzanie jednego wolnego dnia, tylko no jak zaplanować ten czas pracy. No i to, więc to był koszt, że trzeba było zatrudnić dodatkowe pielęgniarki, żeby wypełnić te luki w grafiku. Ale co się okazało? Okazało się, że na przestrzeni prawie 2 lat koszty związane z tą dodatkową siłą roboczą były tak naprawdę zbalansowane z oszczędnościami związanymi z wydatkami na zwolnienia chorobowe. Bo okazało się, że jeżeli my tego pracownika tak bardzo intensywnie wykorzystujemy, eksploatujemy, on jest na koniec wypalony, jest fizycznie zmęczony, co oznacza także, że częściej choruje i częściej idzie na zwolnienie lekarskie, a to jest także koszt dla organizacji. Także tutaj takim benefitem właśnie dla pracodawców tego skracania jest właśnie stworzenie bardziej komfortowych warunków pracy, które sprawią, że pracownik będzie bardziej wydajny długofalowo, że nie odejdzie od nas tak szybko. Wiele firm, które przeszły na ten tryb, mówi o tym, że dużo łatwiej im jest rekrutować talenty. Tak, a dzisiaj wiemy, że mamy wojnę na rynku pracy o talenty. I teraz te osoby, które mogą sobie wybierać, tak, no to one rzeczywiście mogą bardziej chętnie pracować dla takiej firmy, która ma komfortowe warunki pracy, a nie tą intensyfikację.
Tak, wtrącę się, bo w jednym z odcinków poprzedniego sezonu mojego podcastu, w 8 odcinku, rozmawiałem z Pawłem Finkelmanem, to był szef firmy takiej informatycznej ze Szczecina, no i oni właśnie wprowadzili krótszy tydzień pracy, chyba piątek mieli wolny i on mi opowiadał, jakie wielkie właśnie szczęście u tych pracowników to wywołało, że mają więcej czasu, więc to samopoczucie ich jakby gwałtownie wzrosło pozytywnie, wydajność wzrosła, no bo wszyscy jakby cieszyli się tak naprawdę na tą pracę i także na to, że ona się szybciej skończy, mieli więcej czasu dla rodziny, więc jakby wiele tych takich pozytywnych aspektów on już wtedy obserwował po jakimś takim krótkim czasie, więc myślę sobie, że no długofalowo. No właśnie, czy długofalowo takie rzeczy są też do utrzymania? Może to jest też ciekawe pytanie.
No, czy to jest do utrzymania długofalowo, to myślę, że tutaj jeszcze brakuje nam badań, bo to są rozwiązania stosunkowo nowe, więc żeby tak no, rzetelnie powiedzieć, czy to się sprawdza, to myślę, że dopiero tak po dekadzie możemy to zewaluować. Natomiast na pewno te takie obecne badania pilotażowe, które i były w Wielkiej Brytanii na przykład w 2022 roku, takie duże badanie, bo objęło 3000 pracowników w 60 firmach i tam właśnie testowano różnorodne modele pracy, one wykazały, tak, że po pierwsze, co jest ważne, nie spada wydajność, bo to jest główna obawa pracodawców. No jak ja mogę pracowników puścić do domu wcześniej i utrzymać moją zyskowność? Tak? No nikt nie chce, żeby ta zyskowność spadła i to jest zrozumiałe, ale właśnie te testowanie, badania pokazały, że nie ma tutaj uszczerbku na zyskowności. Dodatkowo mamy mniej zwolnień, mniej osób właśnie ma problemy z jakimś dobrostanem psychicznym, a wiemy, że na dzisiejszym rynku pracy to jest duży temat. To są jeszcze takie konsekwencje pandemii. Dodatkowo, tak już jak wspominałam o tej Toyocie, mamy mniej usterek, mniej pomyłek, no bo pracownik, który jest wypoczęty, to jest bardziej wydajny, tak? On będzie bardziej skoncentrowany, nie będzie przychodził zmęczony do pracy i w związku z tym być może tą samą pracę może wykonać po prostu szybciej i wydajnie. Dodatkowo mamy tutaj też taką sytuację, że my mówimy o tym krótszym czasie pracy, ale też ważne jest to, aby brać pod uwagę nowe tryby pracy, które są dostępne dla pracodawcy, ale mam wrażenie, że w Polsce jeszcze tutaj jest mała chęć eksperymentowania. Pamiętam w jednym z Pana podcaście mówił Pan o pracy na platformach, pracy platformowej, tych alternatywnych form pracy, czyli taka właśnie praca freelancerów, praca portfelowa, job sharing, czy chociażby zwykła praca na pół etatu, na 3/4 etatu, praca dorywcza, to są prace bardzo popularne już dziś w tych krajach, gdzie właśnie pracuje się krócej. Bo wracając do tego, dlaczego w tych właśnie krajach takich jak Holandia, Niemcy, Wielka Brytania pracuje się krócej, to między innymi dlatego, że tam jest dużo wyższy odsetek pracowników, którzy nie pracują na cały etat, którzy właśnie nie pracują w tych standardowym 40-godzinnym płatnym etacie jako pracownik płatny, tylko jest dużo więcej działalności gospodarczej. I wtedy mamy bardziej elastyczny czas pracy, mamy jakąś autonomię. I co więcej, jest dużo ofert pracy właśnie dorywczej, na pół etatu, na 3/4 etatu. Tymczasem w Polsce i w ogóle w całym rejonie Europy Środkowo-Wschodniej to jest taka też spuścizna po komunizmie, gdzie właśnie ta praca, etat 40 godzin to był taki główny standard i jeżeli ktoś miał pracę jakąś taką na pół etatu, to w ogóle nie była praca traktowana na poważnie.
Bumeland.
Tak, no co to za praca w ogóle pół etatu. Tymczasem właśnie w krajach zachodnich mamy dużo więcej ofert tego typu pracy. I co jest na przykład bardzo istotne dla pracujących rodziców. Bo na przykład naukowcy porównywali, co się dzieje z pracującymi kobietami, kiedy one urodzą dziecko w Europie właśnie wschodniej i w tych krajach zachodnich, gdzie już dziś pracuje się krócej. I co się okazało? W Europie zachodniej te kobiety dosyć szybko wracają na rynek pracy, ale właśnie dlatego, że jest dużo ofert tej pracy dorywczej, czyli ta kobieta ma dziecko, ale może wrócić nawet na jeden dzień, na dwa dni. Znajdzie taką pracę i to nie jest jakaś gorsza praca. To nie jest praca właśnie z jakąś stygmą, że no, to nie jest pełnowartościowa praca. To jest po prostu praca bardziej elastyczna. Natomiast w Polsce i właśnie w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej mamy no, dane, które pokazują, że dużo częściej kobieta, która rodzi dziecko, ona znika z rynku pracy. I to często znika na kilka lat, bo właśnie nie jest w stanie połączyć tych obowiązków rodzicielskich i zawodowych, no bo ten rynek pracy jest dużo mniej elastyczny i nie ma po prostu zbyt wiele takich ofert, że no okej, jest kobieta z dzieckiem, no to mamy dla niej ofertę, niech przyjdzie jeden, dwa dni w tygodniu. Tak? A to jest niezwykle ważne, bo potem właśnie trudno jest wrócić do pracy, to też wiemy z innych badań, że kobiety po urlopie macierzyńskim też mają problem, żeby wrócić na ten rynek pracy. Także myślę, że polscy pracodawcy są bardzo konserwatywni, jeżeli chodzi o tryb modalność, formę pracy. To znaczy mamy jakoś zakodowane, że no jak praca na poważnie, to musi być ta praca etat 40 godzin.
A jeżeli już jakieś firmy no, wprowadzają w jakiejś formie, właśnie próbują skracać ten czas pracy, to na jaki model się decydują?
No właśnie, no bo pierwsze takie podejście do tego skracania, tak jak ja rozmawiam z pracodawcami, to jest jakby wykonanie takiego audytu, gdzie my tracimy najwięcej czasu i jak możemy być bardziej efektywni i produktywni. Bo jeżeli my porównujemy znowu tak makroekonomicznie te kraje, w których dziś pracuje się krócej i na przykład Polskę, to widzimy, że pierwsza sprawa to jest właśnie ten no, rozwój technologiczny, który mierzymy indeksem digitalizacji, czyli na przykład to do jakiego stopnia my wykorzystujemy instrumenty technologiczne w wykonywaniu pracy. No i tutaj niestety widać ewidentną korelację, że w tych krajach, w których pracuje się dzisiaj krócej, mamy dużo wyższy współczynnik, ten indeks digitalizacji niż w Polsce. Czyli no, powinniśmy jako organizacje, jako firmy dużo bardziej aktywnie wykorzystywać tą dostępną technologię. Ta technologia jest, ale często my nie wiemy, jak z niej korzystać. Tak? I w związku z tym wykorzystanie tej technologii pozwoli nam zmodernizować ten czas pracy. Drugi element związany jest z tym, żeby likwidować pseudopracę. I tu znowu jest jakby takie założenie, że mamy różnego rodzaju instrumenty zarządzania, które pozwalają nam dokonać audytów i właśnie zidentyfikować, gdzie my tracimy ten czas. Czasami jest tak, że pracownik nie pracuje, że jest zastój, no bo w systemie zarządzania nie ma ciągłości na przykład dostaw różnych półproduktów, które są potrzebne, żeby wykonać ten ostateczny produkt. Także na pewno lepsze zarządzanie, bo znowu porównując makroekonomicznie, te kraje, w których pracuje się dzisiaj krócej, to są kraje o wysokiej produktywności.
Tak, ale to też jakby można wprowadzić w pracy biurowej. Gdzieś też słyszałem o takich przypadkach, że firmy skracają spotkania, które na przykład nie trwają, nie planuje się po godzinie, tylko planuje się już po pół godziny, bo większość kwestii da się krócej umówić i też bardzo pilnowane jest i sprawdzane, kto musi faktycznie w tych zebraniach brać udział, bo bywa, że spotyka się 10 osób w jakiejś salce tylko po to, żeby wysłuchać, co ktoś ma do powiedzenia, czasem to nawet można byłoby streścić już potem po spotkaniu do jednego maila. I takie fajne stwierdzenie zapadło mi w pamięć, nie pamiętam niestety, kto jest autorem, ale brzmiało ono, że jeżeli spotkanie trwa bodaj ponad pół godziny i jest na nim 10 osób, to jest po prostu dla firmy za drogie, bo te osoby powinny wykonywać swoją pracę, a nie słuchać albo komuś doradzać się i robić, nie wiem, łączną burzę mózgów wtedy, kiedy ktoś tak naprawdę już sam powinien w jakiś sposób pewne rzeczy wymyślać. Więc jakby no, organizacyjnie bardzo czas ten nam się czasem rozpływa i faktycznie potem brakuje przestrzeni na to, żeby coś gdzieś skrócić.
Dokładnie, te skracane spotkania, czy właśnie taki wewnętrzny audyt, czego my tak naprawdę nie potrzebujemy robić w firmie, żeby ta firma dobrze prosperowała, tak? No jakby te spotkania to jest najprostsza sprawa i okazuje się, że w niektórych firmach można oszczędzić kilka godzin tygodniowo dla większości pracowników. W tej chwili w wielu takich nowoczesnych firmach stosuje się digital workplace, czyli takie systemy cyfrowe, gdzie pracownicy logują się na platformę i oni wszystkie informacje, które potrzebują, one nie są przekazywane na spotkaniach. Tak, spotkania są dedykowane tylko takiej najbardziej kreatywnej aktywności, gdzie trzeba coś naprawdę przedyskutować, coś wymyśleć od początku albo podjąć decyzję. Natomiast informacja nie musi być przekazywana na długich, nieproduktywnych spotkaniach, tylko właśnie mamy dostęp do platform, gdzie mamy takie wewnętrzne na przykład media społecznościowe, gdzie ci pracownicy, współpracownicy nawet w różnych krajach pracujących mogą się komunikować na bieżąco. Także tutaj przepływ informacji, no bo jednak w biznesie, prawda, no przepływ informacji jest stały, potrzebny i tu można zwiększyć produktywność przez tego typu sprawy. Także na pewno zwiększanie produktywności, tak, to jest ważne dla w ogóle możliwości podjęcia tego projektu skracania, bo tu nie chodzi o to tylko po prostu, żeby powiedzieć, no dobrze, no to idźcie do domu wcześniej, tak? No to, nie jest korzystne dla pracodawców i w związku z tym na pewno nikt nie będzie tym zainteresowany. Ale właśnie zastanowienie się, w jaki sposób możemy zmodernizować ten czas pracy, do jakiego stopnia możemy przejść na tryb zadaniowy, to jest bardzo ważne, bo też wiemy z licznych badań, że pracownik, który ma większą autonomię, czyli on sam będzie sobie ustalał, kiedy pracuje, jak wykonuje tą pracę, a my go rozliczamy z tego efektu, tutaj mamy naprawdę korzyści. I trzecia sprawa, którą ja zachęcam zawsze pracodawców, teraz szczególnie po pandemii, kiedy już te nowe tryby modalności pracy się upowszechniły, już nie boimy się tej pracy zdalnej, hybrydowej, żeby no jednak stosować ją wtedy, kiedy jest ona możliwa. Dlaczego? Pracodawca patrzy na kontrakt i ten czas pracy pracownika poprzez właśnie to, co jest zapisane w umowie. Czyli mamy 40 godzin w umowie etatowej, ale tak naprawdę ten pracownik jeszcze dolicza sobie czas dojazdu do pracy. Więc może się okazać, że osoba no, mieszkająca w dużych aglomeracjach, tak, a duża część pracowników to są właśnie osoby, które dojeżdżają do pracy nawet do godziny dziennie. Tak? I to nie jest taki czas, że...
To nie tak źle tak naprawdę, czasem jest godzina albo jedną stronę.
No tak, a jak są korki, teraz prawda, w Warszawie wszystko jest w remoncie i czasami no, trwa to bardzo długo. I teraz no, pracodawca już nie płaci ani za te godziny, ani nie postrzega tych godzin w kategorii, no, że to jest w ramach pracy, no ale pracownik spędza ten czas w transporcie i w tych korkach, tylko dlatego, że musi dojechać do pracy. Czyli tu na przykład już pozwolenie temu pracownikowi przejście na tryb hybrydowy, tak żeby te 2-3 dni na przykład nie dojeżdżał do pracy, to już ten pracownik ma oszczędność kilku godzin w tygodniu. Tak? I właśnie te godziny wcale nie musi ich spędzać w korku, tylko może na przykład już zrobić tą pracę. Bo ja czasami też mam takie wrażenie, że ja akurat jadę godzinę w jedną stronę i myślę sobie, no właściwie przez tą godzinę mogłabym już zrobić to, to i tamto. Także naprawdę ja zachęcam pracodawców, żeby nie właśnie przez jakieś rewolucje wielkie, bo pracodawcy są troszeczkę sceptyczni i właśnie to akurat wiem z badań.
Straszna.
Z Henley Business School, oni już od wielu lat badają ten skrócony czas pracy i wiedzą, że takie główne obawy pracodawców to jest właśnie po pierwsze to, że spadnie zyskowność i wydajność, a po drugie, że to jest organizacyjnie trudne. I z tym drugim trochę bym się zgodziła, bo to jest trudne i jest jeszcze mało wiedzy na ten temat. I dlatego na przykład w moich badaniach opierałam się na tych różnych programach pilotażowych, które już do tej pory zostały przeprowadzone i sprawdzałam, no bo wiemy już, że pracownicy chcą skracać czas pracy, ale moje pytanie było takie, no ale jak oni chcą skracać czas pracy?
No właśnie.
No właśnie, czy oni chcą tych wolnych piątków, czy może po prostu chcą pracować 5 dni, ale krócej. I w związku z tym dałam moim respondentom różne opcje, które właśnie nawiązały do tych dotychczasowych badań pilotażowych. I co się okazało, i to byłam tym trochę zdziwiona, bo okazało się, że tą opcję wolnego piątku, gdzie pracujemy 4 dni w tygodniu po 8 godzin, wybrało 53% pracowników umysłowych. Myślałam, że będzie to dużo więcej. No 53%, czyli mniej więcej połowa.
No połowa.
No właśnie. Jeżeli chodzi o tą resztę pracowników? No tu się okazało, że po pierwsze mamy na przykład 13% pracowników, która w ogóle nie chce pracować krócej. Tak? I to też było ciekawe, że jednak są osoby, które nie chcą pracować krócej. No i potem dalsza taka analiza różnych uwarunkowań socjodemograficznych, czy analiza charakterystyki firm pokazała, że na przykład osoby, które pracują w mikrofirmach albo osoby, które w ogóle mają swoją działalność, one wcale nie dążą do tego, żeby pracować krócej. Najbardziej zależało na tym krótszym czasie osobom, które pracują w dużych korporacjach. No i dlaczego tak jest? Jak pan myśli?
No pewnie trochę czasu tracą na bezsensownej może pracy.
Na pewno tak, ale też proszę zobaczyć, jaki tu jest system wynagradzania. Jeżeli my mamy swoją działalność, jeżeli my pracujemy, że tak powiem, na swoim, to no dajmy na to, mam swoją działalność, jestem fizjoterapeutką i to ode mnie zależy, czy chcę mieć pracę na 8 godzin, czy 10 godzin, czy chcę mieć pracę wieczorem, ale wiem, że każdy kolejny pacjent, którego przyjmuję, to są pieniążki bezpośrednio na moje konto. Tak? Czyli ja wiem, że wkładam ten dodatkowy czas pracy, ale widzę jego od razu finansowe skutki, pozytywne oczywiście, tak? I to jest ta moja motywacja. Natomiast co się dzieje w przypadku takich pracowników, gdzie jest ta praca płatna, jesteśmy pracownikiem najemnym w korporacjach, w firmach? Tutaj często jest tak, że niezależnie od tego, czy my pracujemy te 2 godziny więcej, czy damy z siebie więcej, czy na przykład zamkniemy jakiś duży przetarg na wielką sumę i na przykład ta firma się wzbogaci, są duże zyski, bardzo często jest tak, że ta nasza pensja zostaje bez zmian. No może dostaniemy jakąś tam premię, ale tutaj często rozmawiając z pracownikami widzę taką demotywację, tak, że jakby pracownicy widzą, że ich praca przyczyniła się do zwiększenia zysku firmy, natomiast ich pensja no, pozostaje bez zmian. Tak? A często też jest tak, że mamy w tych dużych korporacjach, gdzie już te pensje są powiedzmy sobie przyzwoite, mamy też właśnie niepłatne nadgodziny. Czyli no, jest projekt, no, zostań jeszcze godzinkę i tutaj się okazuje, że w skali miesiąca tych dodatkowych niepłatnych godzin pracy może nam się nazbierać, ale też nie widzimy, żeby było to jakoś opłacane. Dlatego właśnie no, w moich badaniach wyszło, że pracownicy tych większych firm mają dużo silniejszą preferencję na skracanie czasu pracy. Ale też dodatkowo, co było ciekawe, bo mówiliśmy właśnie o tych nowych trybach, modelach pracy, teraz właśnie praca zdalna, praca hybrydowa jest upowszechnia się. I tutaj okazało się, że jeżeli mamy pracownika, który jest bardzo autonomiczny, czyli on w zasadzie pracuje w tej tak zwanej third space, tak? Czyli mamy pracownika pracującego w przestrzeni coworkingowej, gdzieś w bibliotece, workation, prawda? Ten nowy model pracy, to tutaj aż do 40% doszła właśnie odsetek respondentów, którzy chcieli pracować 40 godzin, tylko że w skompresowanym tygodniu pracy. Bo jedno z pytań o preferencje było, czy chcesz pracować 40 godzin, czyli bez straty dla pracodawcy. To jest bardzo, bardzo dogodna forma, ale w skompresowany sposób, czyli 4, a nie 5 dni w tygodniu. Czy to są osoby, które są zdecydowane na intensywną, ciężką pracę, ale zależy im na tym, żeby mieć ten dłuższy weekend, bo oni mają też swoje hobby, mają swoje rodziny, mają swoje plany i chcą po prostu mieć więcej czasu na życie. Tak? Ale uważam, że no właśnie to, że jeżeli my zmienimy pracownikowi tryb pracy, czyli on może pracować w dowolnym miejscu, no to widzimy, że on jest bardziej chętny, żeby pracować dłużej. Natomiast jeżeli największy odsetek osób, które chciały skrócić czas pracy, to byli pracownicy stacjonarni. Tak? No bo to są pracownicy, którzy muszą siedzieć przy tym biurku, nawet jeżeli o 14 już mają skończoną pracę, ale no mają tak zapisane w kontrakcie, że muszą siedzieć na przykład, prawda, w biurze.
Gwizdek, dopóki gwizdek nie zagwizdzą.
I na przykład... Ale... Tak.
Tak, bo chciałem dopytać o jeszcze inną jakby zmianę, bo z Pani badań też wynika, że no młodzi pracownicy no ciekawie też podchodzą do zmian w czasie pracy, że są skłonni nawet zarabiać mniej, byleby tylko no, tego czasu wolnego mieć więcej.
Tak, no i tutaj już widać zmianę pokoleniową, ale też zmianę ekonomiczną. I często słyszymy, że pracodawcy mówią, no bo ci młodzi, te zetki to są tacy leniwi, nie wiemy jak tutaj z nimi rozmawiać, bo oni to właśnie chcą już o 16 wychodzić, jak się prosi ich, żeby zostali trochę dłużej, to absolutnie nie ma takiej opcji. No ale tak. Ci pracodawcy, którzy dzisiaj oferują pracę, to bardzo często są osoby, które wchodziły na rynek pracy w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej w Polsce. To był okres transformacji. To był okres, kiedy mieliśmy kilkunastoprocentowe bezrobocie. Trzeba było brać jakąkolwiek pracę, żeby się utrzymać, i praca spełniała przede wszystkim funkcję zarobkową. To nie była kwestia wyboru. Po prostu trzeba było mieć jeden, czasami nawet dwa etaty, żeby jakoś zapłacić te wszystkie rachunki. I to był taki rynek, na którym nikt nie pytał tego pracownika o jego dobrostan, o to, co chce zrobić w wolnym czasie, o jego właśnie stan psychiczny i tak dalej. I do takich standardów pracy przyzwyczaili się osoby właśnie z tego pokolenia starszego, które dzisiaj jest pracodawcą. To są właśnie osoby na stanowiskach kierowniczych i w związku z tym często...
Zderzenie tych perspektyw może być trudne tak naprawdę.
Może być trudne, bo oni uważają, że oni tak pracowali, to młodzi też powinni tak pracować. Tymczasem młodzi żyją w innym świecie i często jest to trudne do wyobrażenia sobie. Ja czasami właśnie pokazuję pracodawcom chociażby wyniki badań CBOS-u, który pyta Polaków regularnie co kilka lat o to, co jest dla ciebie najważniejszą wartością w życiu. I podaje taki długi katalog różnych spraw, między innymi praca zawodowa. Pracodawcy najczęściej uważają, że ta praca zawodowa to będzie numer dwa, numer trzy, najważniejsza dla pracownika.
Jakżeby inaczej.
Jakżeby inaczej, jego życie, jego praca. A tu się okazuje, że w ciągu ostatnich lat systematycznie spada wartościowanie pracy jako ważnej wartości. Czyli na przykład w 2005 ponad 40% Polaków uważało, że praca jest jedną z tych pięciu najważniejszych wartości. Natomiast już w 2019 okazało się, że tylko 36% Polek i Polaków uważa, że to właśnie ta praca zawodowa. Na pierwszym miejscu zawsze jest rodzina, życie osobiste, przyjaciele. Także jak pracodawcy coś takiego zobaczą, to często dopiero otwierają im się oczy, że to nie jest lenistwo. To jest po prostu aksjologiczna zmiana. To znaczy są sprawy, które my wartościujemy bardziej. Tak? I w sytuacji trudnej ekonomicznie pracownik nie może pozwolić sobie na to, żeby powiedzieć, nie będę pracował, bo ważniejsza jest dla mnie rodzina. Bo jeżeli nie będę pracował, to nie zapewnię mojej rodzinie podstawowych potrzeb. I tutaj wracamy do takich podstawowych funkcji w ogóle. Jaka jest funkcja pracy? I jedną z funkcji pracy jest ta funkcja zarobkowa, czyli pracuję, żeby zarobić na życie, żeby utrzymać siebie, rodzinę, zaspokoić te podstawowe potrzeby. Ale już w tych gospodarkach bardziej zamożnych, rozwiniętych, a Polska już do takich należy, przechodzimy na tą funkcję pracy samorealizacji. Czyli ta praca, tak nawiązując też do bardzo ciekawego podcastu, w którym rozmawiał Pan o sensie pracy jakiś czas
temu. Tak. Pierwszy chyba odcinek tego drugiego sezonu, to jest rozmowa z Panem Bartłomiejem Brachem, więc bardzo ją polecam. Tak, bo właśnie tak jak Pani mówi, sens pracy jest tą drugą wartością oprócz utrzymania.
No właśnie, i teraz tak jak panowie sobie tam dyskutowali bardzo ciekawie, polecam też ten podcast, to widzimy, że dzisiaj właśnie w sytuacji stabilizacji ekonomicznej, w sytuacji, gdzie mamy 5% bezrobocie, ten pracownik może sobie wybierać tą pracę, która daje mu na przykład większy sens, większą satysfakcję. Już nie jest to tylko kwestia muszę pracować, żeby przetrwać. Dzisiaj żyjemy w środowisku, gdzie jeżeli ja rzucę moją pracę, to ja nie znajdę się na ulicy. Tak? Natomiast ci nasi pracodawcy, kierownicy, dyrektorzy, oni pracowali w warunkach, gdzie właśnie w okresie transformacji, jeżeli oni by stracili pracę, to nie dostali żadnego wsparcia od państwa. Dzisiaj mamy socjalne benefity. Dzisiaj nikt na ulicę nie trafi. Co więcej, mamy już nowe pokolenia młodych Polek i Polaków, którzy mogą sobie pozwolić na to, żeby nie pracować tak intensywnie i długo. Dlaczego? Właśnie to jest dokładnie to, o czym mówił Keynes już 100 lat temu. Jeżeli mamy wzrost gospodarczy w skali makro, to on przekłada się także na zwiększanie bogactwa kapitału na poziomie gospodarstw domowych, na poziomie indywidualnym. Czyli dzisiaj na przykład nawet moi studenci czasami mają taką sytuację, że oni nie muszą pracować. Oni mogą pracować, oni nie są zmuszeni, ponieważ na przykład już mają mieszkanko małe po babci na przykład, tak? Czyli ileś tam pokoleń zgromadziło kapitał i w związku z tym te nowe pokolenia mogą z tego korzystać, a to oznacza, że mają mniejszą presję, żeby podjąć tak zwaną byle jaką pracę, tak?
Tak, tak jak pani wspomniała, już też zmieniła się znacznie sytuacja na rynku pracy, jednak szczególnie w tych dużych miastach łatwiej jest tą pracę otrzymać, więc tak myślę sobie, że nawet z perspektywy pracodawców, którzy o tych młodych pracowników no coraz częściej z tego nowego, młodszego pokolenia będą musieli się starać, no warto jest by myśleć nad zmianą i też myślę sobie, że tak jak rozmawialiśmy, dlaczego warto to wprowadzić, to też zastanawiam się, jak to wprowadzać. Pani też na samym początku wspomniała, że regulacjami, przynajmniej na Zachodzie z regulacjami bywa trudno, bo wiele z branż, wiele z firm działa w różnych modelach, więc jedna równa przełożona od linijki regulacja może tutaj nie zadziałać. Więc jak to robić według pani w inny sposób? Też miałem takie kiedyś spotkanie całkiem niedawno, też dotyczyło rynku pracy. Jeden z jego uczestników właśnie zapytał mnie, jak to wprowadzać, bo jednak regulacja może nie zadziałać, firmy są właśnie różne. Jakby pani to odpowiedziała na to pytanie?
No właśnie, bo to jest tak, że widzimy już te zmiany w krajach zachodnich, ale tak jak wcześniej wspomniałam, w tych krajach nie ma tutaj rewolucyjnej legislacyjnej zmiany odgórnej. Zatem widzimy, że ta zmiana i skracanie, modernizacja czasu pracy dzieje się jednak w wyniku oddolnych inicjatyw. Czyli mamy tutaj z jednej strony pracodawców i pracowników. Tak? Czyli musimy zachęcać, myślę, i stwarzać warunki takie, które by umożliwiły pracodawcom przetestowanie, ale przede wszystkim dostosowanie tych nowych trybów pracy, skróconych trybów pracy do ich indywidualnych sektorów i warunków. Ja uważam, że to nie jest przypadek, że nie ma do tej pory tych właśnie odgórnych legislacyjnych zmian. Bo Francja jest tym jedynym krajem, ale inne kraje nie poszły w tym kierunku, a mimo to, właśnie tak jak na przykład w Holandii czy Wielkiej Brytanii, mamy redukcję czasu pracy, proszę bardzo, 33 godziny w tygodniu, pomimo tego, że nie było zmian legislacyjnych wymuszających cokolwiek. Myślę, że mamy tutaj sytuację, gdzie trzeba uwzględnić, że różne branże mają różną specyfikę, różne tryby zatrudnienia, system zmianowy i dlatego na przykład właśnie polecam tym firmom, które chciałyby poeksperymentować, zapoznanie się z wynikami tego badania pilotażowego w Wielkiej Brytanii, ponieważ tam były testowane różnorodne modele, które były wypracowywane wspólnie z pracownikami danej organizacji, danego sektora. I to właśnie badanie pokazało, że nie ma jednego modelu, który byłby korzystny jakby dla każdej firmy, dla każdej branży. Tak? No bo jeżeli mamy na przykład firmę, w której bardzo ważny jest obsługa klienta i jest potrzeba, żeby przez cały tydzień ktoś odbierał ten telefon, czy wysyłał właśnie odpowiedzi na zapytania internetowe i jest to bardzo ważne, czyli potrzebujemy tych ludzi cały czas, tak? No tak, ale to nie oznacza, że nie możemy skrócić tego czasu pracy, bo na przykład niektóre firmy właśnie w ramach tego pilotażowego badania w Wielkiej Brytanii zrobiły system zmianowy, który polegał na tym, że część zespołu pracuje od poniedziałku do czwartku, a druga część zespołu od wtorku do piątku i to oznacza, że firma jako całość pracuje cały czas przez 5 dni, tak jak w poprzednim systemie, ale pracownicy pracują krócej. Tak? Toyota, już mówiliśmy o tym, system zmianowy, tak? W jaki sposób możemy zrobić właśnie większą wydajność przez przesuwanie tego czasu pracy. Także co jest ważne? Ważne jest to na przykład jeszcze jedno z ciekawych rozwiązań w Wielkiej Brytanii, to jest rozwiązanie, gdzie w ramach jednej firmy dajemy autonomię każdemu działowi, żeby sam wybrał najbardziej efektywny model pracy. I się okazuje, że w finansach pracownicy chcą pracować inaczej niż na przykład w marketingu, czy niż na przykład na produkcji. Więc ustalanie jednego modelu w ogóle dla całej gospodarki myślę, że jest, może być bardzo szkodliwe, ale tak samo właśnie te badania pilotażowe pokazują, że nawet na poziomie jednej firmy możemy mieć odrębny tryb pracy dla pionu administracyjnego, a odrębny tryb pracy dla działu na przykład marketingu, produkcji. I ta właśnie elastyczność, ta kreatywność, ta otwartość na rozwiązania jest niezwykle istotna, żeby pracodawcy zobaczyli, że można pracować inaczej. Tak? Bo tu nie chodzi tylko o to, że pracownicy są leniwi, chcą pracować krócej, teraz chcą iść szybciej do domu. Nie. Pracownicy dzisiaj mówią nam, i to wiemy z wielu badań, pracownicy chcą pracować inaczej. A to między innymi polega na tym, żeby być bardziej wydajnym, żeby nie tracić tego czasu pracownika, żeby nie było pseudopracy, żeby ta praca miała jakiś sens i żeby pracownik był rzeczywiście wynagradzany za no, nadgodziny i pracował w dobrych warunkach. Także to nie chodzi tylko o ten wolny piątek.
Przerwę, bo pytam o te regulacje, dlatego że one są, no, powiedzmy, równe dla wszystkich, chociaż oczywiście niesprawiedliwe, ale tak sobie myślę, że kiedy zostawimy to no, wolnemu rynkowi po prostu i firmy zaczną skracać same czas pracy, to jest taka moja jedna po prostu wątpliwość. No, będą najpierw to robić te, które no, w jakiś sposób muszą rywalizować u pracowników. No i tu jest moja właśnie ta wątpliwość, czy to jakoś nie pogłębi istniejących już nierówności na rynku pracy, że no dojdzie do sytuacji, tak nawet jak już się przecież dzieje, że no świetnie opłacani programiści, nie dość, że super zarabiają, to jeszcze będą pracować krócej, a ktoś, nawet ten pracownik biurowy w korporacji, nie dość, że na takie zarobki nie może liczyć, to i tak będzie musiał siedzieć te 8 czy ileś godzin do dzwonka, jeszcze może nadgodziny.
No niestety podzielam Pana obawy, bo tutaj te nierówności będą widoczne, ale myślę, że też jest to motywacja dla firm, które chcąc być bardziej konkurencyjne, być może właśnie przez ten rynek pracy będą do tego zmuszone. Ja widzę tutaj bardzo duże porównanie, patrząc na to, co dzieje się w ramach trybów pracy postpandemicznie, czyli mamy tutaj upowszechnienie się tej pracy zdalnej, pracy hybrydowej, no ale wiemy, że ona też, pomimo tego, że została wprowadzona do kodeksu pracy po ostatniej nowelizacji, ona nie jest dostępna dla każdego. Elektryk, hydraulik, magazynier, pracownik fizyczny, no on nie może przejść na tryb zdalny, hybrydowy. Tak. I tutaj obawiam się, że może być podobna sytuacja, że są rodzaje prac, gdzie to skracanie właśnie w takich modelach, o których tutaj mówimy, które są dostępne dla pracowników umysłowych, dla pracowników sektora gospodarki opartej na wiedzy, one po prostu nie będą dostępne w innych sektorach. I to, ale to w ogóle ten rozdźwięk pomiędzy pracownikami właśnie gospodarki opartej na wiedzy i fizycznej, on istnieje już od dłuższego czasu. Także to skracanie, no to jest tylko jeden tutaj z elementów.
Z wymiaru
to nie jest na pewno przyczyna tych nierówności.
Na koniec naszej rozmowy zapytam o taką, może coś uda się pozytywniejszego jeszcze powiedzieć, o prognozę na przyszłość. Może Pani jakąś taką wizję albo intuicję, kiedy będziemy w Polsce wszyscy pracować krócej?
No właśnie, żeby pracować krócej, musimy cały czas pracować nad wzrostem produktywności, a to w Polsce jeszcze niestety jest dalekie od tego, co dzieje się w innych krajach zachodnich. Musimy pracować nad cyfryzacją, digitalizacją, bo efektywne wykorzystywanie narzędzi technologicznych jest niezbędne do tego, żeby skracać czas pracy. I myślę, że musimy pracować na tym, aby nasi pracodawcy byli mniej konserwatywni, byli bardziej otwarci na nowe formy zatrudnienia, nowe tryby pracy, tak zwane alternatywne tryby pracy, a to wymaga takiej zmiany mentalnej, wymaga zmiany kultury organizacyjnej, także tu jest jeszcze dużo pracy przed nami. Ale myślę, że tak jak powiedziałam, te zmiany są systematyczne i one nie są skokowe. Tak, czyli na przestrzeni. Mm-hmm.
Może dlatego my my właśnie aż tak nie zauważamy, że to nie jest, że od 1 stycznia pracujemy 6 godzin, tylko po prostu to się dzieje na przestrzeni
Na przestrzeni lat i jeżeli w ciągu 100 lat zmniejszyliśmy jednak ten czas pracy o połowę, to myślę, że ten czas pracy będzie się zmieniał. Niestety nierówno dla wszystkich, nie tak samo szybko dla wszystkich, ale myślę, że no, nasze dzieci na pewno będą pracowały krócej. No, nie mam tutaj żadnych wątpliwości. Natomiast w niektórych sektorach, myślę, że w niektórych właśnie bardziej innowacyjnych firmach te rozwiązania będziemy widzieli już dziś. I życzę wszystkim na nowy rok, żebyśmy mogli pracować krócej, jeżeli mamy taką potrzebę i żebyśmy mogli bardziej cieszyć się z tej pracy, tak żeby i pracodawcy byli zadowoleni i żebyśmy my jako pracownicy byli zadowoleni.
Też do tych życzeń się dołączam. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję i Panu również życzę efektywnej pracy w skróconym trybie.
To był 5. odcinek 2. sezonu podcastu Pracownia. Jeśli Wam się podobało, to obserwujcie mój podcast, oceniajcie i dzielcie się nim ze znajomymi. Starsze odcinki możecie znaleźć w największych serwisach streamingowych, a na kolejne już teraz Was zapraszam. Do usłyszenia.